Rozmowy niedokończone, przy mikrofonie ojciec Benedykt. Witam Państwa, witam naszego gościa. Dziś gościem w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja jest dr Krzysztof Kawęcki, historyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Podejmujemy temat. Jestem Polakiem. 75. rocznica śmierci Romana Dmowskiego. Roman Dmowski zmarł 2 stycznia 1939 roku. Panie doktorze, prosimy o przybliżenie nam tej postaci w tym zawołaniu Jestem Polakiem, a następnie pragniemy zaprosić Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Jest to druga część spotkania, zatem większą część poświęcamy Państwu, by poprzez telefoniczny udział mogli Państwo tę audycję współtworzyć. Prosimy, panie doktorze.
Roman Dmowski to niewątpliwie jedna z najwybitniejszych postaci naszej historii, historii drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku. Był mężem stanu, politykiem, pisarzem, także publicystą i również twórcą i przywódcą Polskiego Obozu Narodowego, największego obozu politycznego II Rzeczypospolitej. Można powiedzieć, że w jakiś szczególny sposób stał się symbolem niezależnej polityki polskiej, której przejawem była później, już po jego śmierci, działalność konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego pod okupacją niemiecką i okupacją sowiecką, a następnie działalność Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej w czasie II wojny światowej oraz walka niepodległościowych formacji narodowych z okupacją komunistyczną po 1945 roku żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wiernych złożonej Rzeczypospolitej przysiędze. Przede wszystkim wydaje się, że był mężem stanu. Przypomnijmy, że dzięki Dmowskiemu w sierpniu 1917 roku powstał w Paryżu Komitet Narodowy Polski, który został uznany przez państwa zachodnie za oficjalną reprezentację nieistniejącego przecież państwa polskiego. Dmowski doprowadził poprzez swoją działalność dyplomatyczną, poprzez właśnie stworzenie Komitetu Narodowego Polskiego, do umiędzynarodowienia sprawy polskiej. Kolejnym krokiem na rzecz niepodległej Polski było utworzenie przez Komitet Narodowy Polski we Francji Armii Polskiej pod dowództwem generała Józefa Hallera. Ukoronowaniem tej dyplomatycznej działalności Dmowskiego był jego udział z Ignacym Paderewskim w konferencji pokojowej w Wersalu. Tu przywołam taki obrazek z tej konferencji. Otóż na początku stycznia 1919 roku Rada Najwyższa, to najważniejsze przedstawicielstwo złożone z premierów i ministrów spraw zagranicznych najważniejszych 5 państw, wezwała Dmowskiego nagle na posiedzenie, nie mówiąc, co będzie przedmiotem obrad. Clemenceau, premier Francji, który tego dnia przewodniczył, powiedział: panie Dmowski, pan ma głos. Na to Dmowski: o czym mam mówić? Niech pan mówi ogólnie o Polsce. Dmowski zaczął mówić po francusku. Po paru minutach Clemenceau przerwał mu, ażeby tłumaczył dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona na język angielski. Dmowski wówczas oświadczył, że będzie sam tłumaczył, bo miał taki oto przypadek, kiedy zdanie, które on sformułował zresztą na tej konferencji: mój kraj leży w tej części Europy, gdzie pokojowi zagraża największe niebezpieczeństwo, dla pokoju największe niebezpieczeństwo, przetłumaczono: mój kraj jest największym niebezpieczeństwem dla pokoju w Europie. Wtedy właśnie Dmowski mówił blisko 5 godzin z 15-minutową przerwą w 2 językach przed ludźmi, którzy wówczas decydowali o losach Polski i Europy. Po tym wystąpieniu, jak wspominają niechętni zresztą Polsce historyk brytyjski, blisko 50 słuchaczy zgotowało Dmowskiemu spontaniczny aplauz. I właśnie 28 czerwca Dmowski wraz z Paderewskim złożyli właśnie ten podpis pod traktatem wersalskim, w zasadzie sankcjonującym powstanie niepodległej Polski. Po drugie, Roman Dmowski był pisarzem politycznym, publicystą i tutaj ta twórczość pisarska Dmowskiego była bardzo rozległa i wielostronna, obejmowała co najmniej trzy obszary. Formowanie ideologii narodowej, kwestie związane z polską polityką zagraniczną, wreszcie problemy związane z przyszłością cywilizacji europejskiej. Tadeusz Bielecki, wieloletni prezes Stronnictwa Narodowego, bo sprawował tę funkcję od 1939 roku aż do 1982, czyli do chwili swojej śmierci, był prezesem na emigracji w Londynie, autor książki W Szkole Dmowskiego, pisał, że polska idea narodowa jest bardziej postawą wobec życia i jego spraw, postawą jednostki wobec narodu, bardziej szkołą politycznego myślenia niż taką sztywną doktryną społeczno-polityczną, którą można zamknąć w jakichś gotowych i wszystko rozwiązujących formułkach. Wreszcie trzeba wspomnieć, że Dmowski prowadził polski obóz narodowy w symbiozie z zasadami katolickimi, podkreślał w broszurze Kościół, Naród i Państwo, że religia rzymskokatolicka w państwie polskim powinna być religią panującą, a naród polski pojmował jako wspólnotę duchową, trwale przynależną do cywilizacji zachodniej, do cywilizacji łacińskiej, ukształtowaną dzięki działalności Kościoła rzymskokatolickiego. I warto może w tym miejscu przypomnieć właśnie te słowa, które stały się tutaj tytułem naszej audycji Jestem Polakiem. Są to słowa z myśli nowoczesnego Polaka, książki, która miała ogromne znaczenie dla formowania pewnego sposobu myślenia, pewnej szkoły politycznej, myślenia o Polsce, o narodzie, o działalności na rzecz właśnie Polski. Przytoczę obszerny fragment tego wstępu. Dmowski pisał: Jestem Polakiem, to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówią po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno. Jestem Polakiem, to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś, jak i w wiekach ubiegłych, i w przyszłości. To znaczy, że czuję swą ścisłą łączność z całą Polską, z dzisiejszą, która bądź cierpi prześladowanie, bądź cieszy się strzępami swobód narodowych, bądź pracuje i walczy, bądź gnuśnieje w bezczynności, bądź w ciemności swej nie ma nawet poczucia narodowego istnienia. Z przeszłą, z tą, która przed tysiącem lat dźwigała się dopiero i z tą, która rozpościerała się szeroko, groziła sąsiadom swą potęgą i z tą, która staczała się ku upadkowi i z tą, która później walczyła bezskutecznie o wolność i niezawisły byt państwowy. Z przyszłą wreszcie, bez względu na to, czy zmarnuje ona pracę poprzednich pokoleń, czy wywalczy sobie własne państwo, czy zdobędzie stanowisko w pierwszym szeregu narodów. Wszystko, co polskie, jest moje. Niczego się wyrzec nie mogę, wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. Jestem Polakiem, więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. we wspomnianych myślach nowoczesnego Polaka Dmowski bynajmniej nie sakralizował naszej historii, ani polskiego charakteru narodowego. Wręcz zarzucał, że podstawą naszego charakteru jest bierność. To ona spowodowała, że określano nas, jak pisał, narodem kobiecym, narodem nazbyt emocjonalnym, narodem skłonnym nawet do często niezbyt rozumnych z punktu widzenia politycznego wystąpień, oczywiście dyktowanym poczuciem obowiązku i emocjami i sercem, ale niekoniecznie właśnie rozumem. Dmowski pisał właśnie, że słabością Polski było słabe mieszczaństwo, upadek miast. W Głosie, w jednym z pierwszych pism Ruchu Narodowego, które to pisma zaczęło ukazywać się w 1886 roku, inny ideolog narodowy, Jan Ludwik Popławski, pisał, że naród polski składa się z dwóch warstw, szlacheckiej i chłopskiej. I właśnie na ludzie, niecałkiem jeszcze uświadomionej warstwie, można budować, jak się wyrażał, sprawę polską. Ale proszę Państwa, fundamentem myśli politycznej Romana Dmowskiego jest idea narodowa, której istotę stanowi proces unaradawiania najszerszych warstw społeczeństwa. A więc to jest to jak gdyby przesłanie i myśl wciąż aktualna. Jak najszersze kręgi społeczne powinny uczestniczyć w tworzeniu tego życia publicznego, w zmienianiu tej rzeczywistości także i teraz. Ważne są też chyba jeszcze inne pytania, które Dmowski postawił. Na przykład w 1934 roku wydał taką pracę Przewrót, gdzie wymienił cztery zasadnicze problemy, od rozwiązania których, jego zdaniem, miała zależeć przyszłość cywilizacji łacińskiej. Po pierwsze, kto ma tworzyć elitę? I znów się wydaje, pytanie aktualne do dzisiaj. Elity polskie w naszej historii, tak się składało, były niszczone przez naszych wrogów. Teraz mamy pseudoelit, a więc to wyzwanie tworzenia elity, odtworzenia elity polskiej jest wciąż niestety aktualne. Dalej, jak zabezpieczyć prawnie rolę tej elity, w jaki zakres praw ją uposażyć, jakim zakresem obowiązków ją obarczyć, dlatego że to, co Dmowski nazywał elitą, szeroko rozumianą oczywiście, to nie dotyczy tylko sfery życia politycznego, to nie dotyczy na przykład ludzi na przykład wykształconych. Elitą są po prostu ci wszyscy, którzy sprawy publiczne traktują bardzo ważne, którzy, jak to pisał Dmowski, obok właśnie tych spraw swoich, osobistych, znają życie narodu i poczuwają się do pewnej aktywności, do odpowiedzialności za Polskę, za swoje środowisko. A więc była to postawa podkreślająca ten wymiar bardzo taki etyczny. W Ruchu Narodowym właśnie bardzo mocno podkreślano właśnie to, że w ówczesnych, w okresie międzywojennym, ustrojach demokratyczno-parlamentarnych tę rolę tej pseudoelity, powiedzmy, narodowej spełniają często loże masońskie. Stąd też wytworzenie niezależnych od ośrodków masońskich ośrodków narodowych, niezależnych, to zadanie bardzo istotne. I to zadanie również dzisiaj stoi przed polską polityką, wytworzenie właśnie niezależnej propolskiej po prostu orientacji. I wspomnijmy teraz pogrzeb Romana Dmowskiego. Zmarł w nocy 2 stycznia 1939 roku. Zmarł w Drozdowie, w dworze, gdzie zamieszkiwał u państwa Niklewiczów. I tam właśnie z tego dworu, gdzie ciało Dmowskiego zostało złożone, gdzie została odprawiona pierwsza msza święta, kondukt z delegacjami Stronnictwa Narodowego, mieszkańcami okolicznych wsi wkroczył do Łomży. Miasto było udekorowane flagami, portretami Dmowskiego, przebranymi kirem. Następnie kondukt dotarł do dworca kolejowego, gdzie właśnie tę w takiej zaimprowizowanej kaplicy wagonie odbyto podróż do Warszawy i tam trwały dalej uroczystości. Pogrzeb miał miejsce 7 stycznia. Była to jedna z największych manifestacji patriotycznych II Rzeczpospolitej. Według źródeł policyjnych było około 100 tysięcy osób. Według organizatorów zgromadziło się dużo więcej uczestników, około 200 tysięcy. Dmowski pochowany został w rodzinnym grobowcu, na którym właśnie wyryto słowa „Jestem Polakiem”. Do grobu włożono urnę z ziemią nadmorską i wodę z Bałtyku, dlatego że Dmowski bardzo mocno podkreślał, że warunkiem niepodległej Polski, warunkiem tego, że Polska nie będzie, jak to Niemcy mówili, krajem sezonowym, ale będzie silnym, trwałym państwem, jest przynależność do Polski oprócz ziem wschodnich, również ziem zachodnich, z Wielkopolską, z dostępem do morza, ze Śląskiem. I to był w zasadzie warunek taki, można powiedzieć, być albo nie być państwa polskiego. Zgodnie z wolą Dmowskiego nie było żadnych przemówień, ale jak już mówiłem, pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową. Warto jeszcze wspomnieć, że Dmowski odegrał też znaczącą rolę jako twórca obozu narodowego. Obozu narodowego, jego ta działalność polityczna, można powiedzieć, została podjął wcześniej, już w latach, można powiedzieć, gimnazjalnych, ale została tak w sposób bardziej trwały zapisana poprzez organizację manifestacji w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, za co zresztą został zesłany w głąb Rosji do Mitawy na trzyletnie przymusowe osiedlenie. Dmowski zorganizował między innymi Ligę Narodową w 1893 roku, tajną organizację, która była takim centrum konspiracyjnym działalności ruchu narodowego. Ta Liga Narodowa liczyła około 100 osób, ale liczbę zaangażowanych w inicjatywy narodowej demokracji szacuje się wówczas nawet na 20 tysięcy w postaci różnych działań z zakresu i polityki, i kultury, i działań społecznych, i pism, które były legalne i nielegalne. Tu była cała właśnie taka paleta różnych działań. Po odzyskaniu niepodległości Dmowski zaangażował się w działalność ruchu narodowego, szczególnie po zamachu majowym, gdzie założył Obóz Wielkiej Polski, który właśnie wskazywał na konieczność jak gdyby takiego cywilizacyjnego uzyskania wielkości przez Polskę. Trzeba powiedzieć też, że Dmowski rozumiał zawsze i pojmował naród w kategoriach cywilizacyjnych, kulturowych. Dla niego Polska, w ogóle naród, pojęcie narodu, to jest pojęciem właśnie takim duchowym, cywilizacyjnym, a nie antropologicznym. Mówił, że naród jest to łańcuch pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych. I to wymaga również oczywiście odpowiedniej, roztropnej postawy. O ile człowiekowi w życiu można czy ma prawo zaryzykować wiele, to mu pisał Dmowski, losu narodu, bytu narodu nie można ryzykować. Dlatego, no oczywiście obrazując, trochę upraszczając, ale niezbyt były mu miłe jego przesłaniu politycznemu słowa z pieśni śpiewanej podczas powstania listopadowego: Polsko, dziś twój triumf albo zgon. Uważał, że żadne pokolenie nie ma moralnego prawa decydować o właśnie na przykład końcu, czy też jakimś dramatycznym bycie narodu. Stąd też podkreślał bardzo taki realizm polityce, ale trzeba też podkreślić, że wbrew może takim dość powszechnym, przyjętym, może stereotypowym nieco opiniom, Ruch Narodowy doceniał znaczenie również takiej siły militarnej. To dzięki Dmowskiemu, dzięki Komitetowi Narodowemu Polskiemu powstała armia generała Józefa Hallera, tak zwana Armia Błękitna, licząca około 90 tysięcy żołnierzy, co dla sprawy polskiej w końcowych latach I wojny światowej, a także w pierwszych latach niepodległości miało ogromne znaczenie. No i przypomnijmy, niedawno przecież obchodziliśmy rocznicę 95. zwycięskiego, wspaniale przygotowanego zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Bez zwycięstwa powstania wielkopolskiego ziemia ta do Polski zapewne by nie przypadła. I pamiętajmy jednak to, że mimo że podpis Dmowskiego i Paderewskiego usankcjonował powstanie niepodległego państwa polskiego, to jednak granice Rzeczypospolitej Polacy musieli wywalczyć sobie w walce. I na koniec tego wstępu chciałem powiedzieć, no pewnie pamiętamy, wiele osób pamięta, że nazwisko Dmowskiego starano się w PRL-u zohydzić, a najlepiej w ogóle wypisać z kart historii. Jeśli już się pojawiało nazwisko Dmowskiego, no to w takim kontekście właśnie epitetów typu rusofil, czy też zarzucano mu jakieś takie działania procarskie, dalej jakąś ksenofobię, oczywiście antysemityzm i tak dalej. To były te słowa wytrychy, które miały kształtować ten obraz Dmowskiego, a tym bardziej oczywiście obozu narodowego, bo doskonale przecież pamiętamy, że jakimi właśnie epitetami, jakimi sloganami obrzucano działaczy obozu narodowego, szczególnie właśnie tych związanych z okresem okupacji żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, a po wojnie ci uczniowie, można powiedzieć, kontynuatorzy dzieła Romana Dmowskiego byli szczególnie prześladowani. Lista strat członków obozu narodowego jest niestety bardzo, bardzo duża. A później również po 56 roku w zasadzie każdy działacz Stronnictwa Narodowego, ile przeżył przedwojenny działacz Stronnictwa Narodowego czy czasów wojny, który już często nawet może nie angażował się w działalność polityczną czy konspiracyjną w PRL-u, był poddawany inwigilacji. Jeszcze w latach 70. Komendy Milicji Obywatelskiej w miastach wojewódzkich, tak zwane Wydziały C, sporządzały, nie wiedzieć po co, listy byłych członków Stronnictwa Narodowego ze swoich miast. A były to już przecież osoby starsze, to byli seniorzy, osoby często już właśnie po 70 roku życia. Także państwa, obóz narodowy był w sposób szczególny, przedmiotem jakiejś takiej szczególnej nagonki, nie tylko fizycznej, ale również właśnie takiej propagandowej. Chodziło też, żeby zohydzić po prostu ten obóz polityczny w oczach Polaków. A przede wszystkim chyba dlatego, że Roman Dmowski, jego kontynuatorzy, przy czym tutaj można mówić o różnych odmianach, różnych nurtach w ruchu narodowym, przede wszystkim kierowali się zasadą niezależności, niepodległości. To na pewno jest imponujące, jeśli chodzi o Romana Dmowskiego, że on przecież wywodzący się, jak gdyby jego przodkowie wywodzili się z podlaskiej szlachty, z upadłej podlaskiej szlachty. Jego ojciec był brukarzem, no później stał się takim drobnym, można powiedzieć, przedsiębiorcą. To właśnie Dmowski potrafił reprezentować w sposób godny sprawę polską w rozmowach z prezydentami, premierami, z najważniejszymi osobami tamtego okresu. Jeszcze przed wojną wiele podróżował. Przebywał we Francji, Anglii, Brazylii, Japonii. Znał kilka języków. Rosyjski, niemiecki, francuski, angielski, portugalski, łacinę i grekę. Nieco słabiej posługiwał się językiem włoskim i hiszpańskim. A więc to pokazuje, że poczucie własnej wartości, godności, no i przede wszystkim ta niezależność polityki, no, formułuje właśnie takie postawy, które no, zasługują na uznanie.
Doktor Krzysztof Kawęcki w rozmowach niedokończonych, poświęconych postaci Romana Dmowskiego w 75. rocznicę śmierci i też w 150. rocznicę urodzin, gdyż Roman Dmowski urodził się w 1864 roku, zmarł w 1939, 2 stycznia. Temat Jestem Polakiem. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony 56 655 23 55 dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Ja poproszę jeszcze pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, by nakreślił zakres pytań. Te pytania na pewno mogą dotyczyć Romana Dmowskiego, mogą dotyczyć endecji, czego jeszcze?
Tak, myślę, że przede wszystkim tych kwestii. No i myślę, że historia, mówimy, jest nauczycielką życia. Nie ma dobrej polityki bez znajomości historii. Ale to może byśmy się ograniczyli jak gdyby w tym trzecim aspekcie do tego, co może wynikać, jakie z tego właśnie, no powiedzmy, dorobku Romana Dmowskiego. I też chciałbym później poinformować o różnych obchodach 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego w kraju. Jeśli by słuchacze mają jakieś informacje, to myślę, że też ewentualnie prosilibyśmy o przekazanie, jak te uroczystości w kraju, a
to
wiem, że wielu
środków. W ten sposób, że najpierw poinformujmy my, o tak? tych uroczystościach, o których tutaj my wiemy, a następnie, gdy są jakieś pozostałe, to też zapraszamy Państwa do poinformowania i przekazania tych informacji na antenie.
2 stycznia, czyli już jutro, o godzinie 19 w katedrze w Warszawie, w katedrze świętego Jana na Starym Mieście, odbędzie się coroczna msza święta. To już jest tradycja sięgająca 1981 roku, co roku 2 stycznia o godzinie 19 w katedrze na Starym Mieście w Warszawie. W Poznaniu o godzinie 17 msza święta rekwiem za duszę świętej pamięci Romana Dmowskiego, kolegiata Farna w Poznaniu. A o 18.30 konferencja poświęcona osobie i dziedzictwu Romana Dmowskiego w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku 78. Także w Lublinie, również 2 stycznia o godzinie 19:00 msza święta za ojczyznę i duszę świętej pamięci Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, powstańców wielkopolskich w archikatedrze lubelskiej. Wcześniej o godzinie 17:00 konferencja w Trybunale Koronnym na Starym Mieście. Wiem, że też w innych miastach, między innymi 2 stycznia w Głogowie, w następnych dniach między innymi w Zgierzu. Te wszystkie uroczystości, o których wspomniałem, nie ograniczają się tylko do mszy, nawet nie tylko do konferencji, ale również do jeszcze innych takich bardzo uroczystych, nawet powiedziałbym, obchodów.
Hej bracia, czy śpicie, czy też patrzycie? Dziwy niesłych pane, dotąd dla mnie znane. Oj trwoga, co się dzieje, aż serce truchleje. Niebo otworzone, gwiazdy niezliczone. Dziwy też patrzymy, ale się boimy, patrząc na te dziwy. Droga dla Boga, co się dzieje? U strachu serce trucheje. Hej bracia, my nie wiemy, lecz się przed Tobiemy, od tego oznajmi, co to będzie z nami, a więc posłuchajmy, nic się nie strachajmy.
On nam oznajmi, co to będzie z nami, a więc posłuchajmy, nic się nie strachajmy.
Jestem Polakiem. 75. rocznica śmierci Romana Dmowskiego to temat naszego spotkania w rozmowach niedokończonych. Naszym gościem dr Krzysztof Kawęcki. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Tak, jestem na antenie.
Jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór.
Prosimy o przedstawienie się.
Boże, dzwonię z Lublina. Tam ja tylko krótko dwa zdania chciałam powiedzieć. Pan doktor użył takiego stwierdzenia, chodziło to o zohydzanie w ogóle Narodowych Sił Zbrojnych i Obozu Narodowego, czasu przeszłego użył. Ale myślę, że ja z tego, co obserwuję, to jednak to trwa do chwili obecnej. To jest na wielu płaszczyznach się odbywa. Także takie krótką uwagę chciałam tutaj.
Za chwileczkę oddamy głos panu doktorowi Krzysztofowi Kawęckiemu. Prosimy o przedstawienie się.
Mam takie pytanie. Czy mogę?
Prosimy o przedstawienie się. To jest...
Andrzej, dzwonię.
Dobrze, panie Andrzeju. Prosimy.
I ty, bo chodzi mi właśnie o kardynała Chlonda, że jednak on nie zgodził się na pochowanie Romana Dmowskiego w katedrze w Poznaniu. Właśnie chciałbym się zapytać i dowiedzieć się dlaczego. Skąd ta decyzja w jego się wzięła? Skąd to, dlaczego w ten sposób postąpił? Bo przecież nikt nie kwestionuje zasług Romana Dmowskiego, nawet jego przeciwnicy przyznają, że był równorzędną postacią z Józefem Piłsudskim, jeśli chodzi o odzyskanie niepodległości Polski.
Dziękujemy panie Andrzeju, prosimy przejść na odbiór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Doktor Krzysztof Kawięcki.
Na pewno mamy do czynienia z jakimś zohydzaniem przez ośrodki wiadome tradycji obozu narodowego, także tradycji żołnierzy wiernych przysiędze. Rozmawialiśmy tutaj wcześniej z ojcem. To sformułowanie żołnierze wyklęci, które było uprawnione niewątpliwie w czasach, że tak powiem, minionych, które zostało chyba po raz pierwszy sformułowane przez Ligę Republikańską z okazji właśnie wydanego albumu poświęconego żołnierzom podziemia niepodległościowego, zmienia na szczęście swój sens. Myślę, że trzeba mówić o żołnierzach wiernych przysiędze, o żołnierzach wiernych do końca, czyli sytuacja się nieco zmieniła, ale to, że się zmieniła, to oczywiście nie, to jest przede wszystkim zasługa właśnie tych różnych inicjatyw obywatelskich, ogólnopolskich, bo obchody, przypominanie o bohaterskich polskich żołnierzach no, objęło różne sfery życia społecznego. Przypomnijmy różne wspaniałe filmy, na przykład pani Alina Czerniakowska, czy inni również. Także jeśli chodzi o właśnie pieśni, o książki, wspomnienia, pamiętniki, no i te obchody właśnie w dniu 1 marca, które już mają charakter ogólnopolski. Ale rzeczywiście jest to przede wszystkim zasługa działania takiego oddolnego społecznego, ale to jest chyba najważniejsze. Natomiast jeśli chodzi o tę drugą sprawę, to owszem, no ale to jest taki epizod związany właśnie z życiem Dmowskiego. Otóż bezpośrednio po śmierci Dmowskiego w kierownictwie Stronnictwa Narodowego powstał projekt zorganizowania pochówku w katedrze poznańskiej Złotej Kaplicy Chrobrego jako wyraz wdzięczności dla polityka za przyłączenie właśnie do Polski, Wielkopolski, Pomorza Śląska. I w tym celu udali się do siedziby prymasa Polski Augusta Chlonda, prezesi Rady Naczelnej Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, profesor Władysław Folkierski i ówczesny prezes Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego Kazimierz Kowalski, zresztą później rozstrzelany przez Niemców. Projekt ten nie uzyskał jednak akceptacji kardynała. W tej sytuacji władze SN podjęły decyzję o pochowaniu Dmowskiego w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Ale to właśnie powiem tak, nie potrafię odpowiedzieć, jakie były racje prymasa Chlonda. Jakieś one były oczywiście, ale to jest właśnie miarą wielkości tego pokolenia, że ja powiem tak, nawet za bardzo się nie zastanawiano, dlaczego taka była decyzja. Ta informacja, jakie były argumenty, co powiedział prymas August Chlond, zresztą wspaniały kapłan, wspaniała postać, po prostu no, nie przedostało się, abyśmy dzisiaj powiedzieli, do tak zwanej opinii publicznej. To na pewno były racje znaczące, które pozostały tajemnicą właśnie tych liderów Stronnictwa Narodowego, tych szefów Stronnictwa Narodowego i prymasa Chlonda i więcej chyba tutaj trudno, że tak powiem, cokolwiek dodać. Ale no, ta kultura polityczna, ten poziom osobisty, moralny był nieco inny polityków II Rzeczpospolitej, to oni po wyjściu nie organizowali od razu konferencji prasowych i nie utyskiwali nad jakimikolwiek decyzjami, dlaczego tak, a nie inaczej i tak dalej. Po prostu podporządkowali się takiej decyzji. Prymas powiedział, sprawa została skończona i po prostu... Był pogrzeb, w którym zresztą wzięło udział bardzo, bardzo wielu duchownych, wielu właśnie również biskupów. No, bo trzeba powiedzieć, że wielu hierarchów katolickich i zasiadało, bo takie były wówczas możliwości w parlamencie z ramienia Stronnictwa Narodowego i bardzo wielu właśnie sympatyzowało z ruchem narodowym i z myślą narodową. I Dmowski wśród wielu duchownych, a także biskupów, chociażby biskupa Łomżyńskiego, ale nie tylko, miał swoich, można powiedzieć, i przyjaciół, i takich no, duchownych orędowników.
Radio Maria, prosimy. Halo.
Dzień dobry.
Z kim mamy przyjemność?
Dzień dobry, mój Tomek z Radomia.
Prosimy, panie Tomasz.
Ja mam takie dwa pytania. Jak się wiąże wspólna miłość Piłsudskiego i Romana Dmowskiego do jednej kobiety? Nie pamiętam nazwiska tej pani. Zdaje się, że była to pierwsza żona marszałka Piłsudskiego. I mam drugie pytanie, ponieważ ta myśl narodowa tak ewoluowała trochę w latach 1905-1917 od autonomii w ramach Cesarstwa Rosyjskiego do pełnej niepodległości. Początkowo hasła były też antyrosyjskie i antyniemieckie. Potem autonomii w ramach Cesarstwa Rosyjskiego i niepodległości wreszcie. I jeszcze taki kontekst, tu pan profesor powiedział, czy pan doktor, że działacze kół narodowych w Polsce Ludowej byli prześladowani. No tak, ale ja chciałbym zapytać, co w takim razie z panem Piaseckim i panem Giertychem? Jak oni byli prześladowani? Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, panie Tomaszu.
Trzy pytania, tak? Trzy kwestie. No, myślę, że pierwsza to chyba sobie darujmy, bo że tak powiem, trochę szkoda czasu. Owszem, jest, pojawia się gdzieś w jakiejś takiej publicystyce, że Dmowskiego i Piłsudskiego miała poróżnić kobieta, czy też kobieta, w której obaj się podkochiwali, wybrała Piłsudskiego, ale sam pan nawet mówi, że nazwiska tej pani nie pamięta, więc myślę, że nie jest to takie aż ważne wydarzenie i naprawdę to nie należy za bardzo do kwestii, bo nie ma po prostu naprawdę tutaj znaczenia dla działalności politycznej. Jednego i drugiego zresztą. Jeśli chodzi o drugą kwestię, to Dmowski rzeczywiście uważał, że gdy wybuchła wojna, to że plan powrotu Polski na mapę Europy nie będzie aktem jednorazowym. Pierwszym etapem miało być zjednoczenie ziem polskich, a następnie uzyskanie niepodległości. I w końcu 15 roku Dmowski wyjechał na zachód Europy, gdzie przekonywał już nie tylko polityków europejskich, ale również rodaków o konieczności właśnie zachowania tej postawy niepodległościowej. Klęska Niemiec miała być warunkiem odzyskania niepodległości przez Polskę i właśnie stąd też taką działalność podjął. Owszem, plan był taki, przez zjednoczenie ziem polskich, zjednoczenie wszystkich ziem polskich, a później autonomię w ramach państwa rosyjskiego, do niepodległości. Wydarzenia I wojny światowej spowodowały na szczęście, że uniknęliśmy tego pierwszego etapu i Dmowski również mógł podjąć działania, które, no, w których domagał się uznania przez rządy państw sprzymierzonych wydania deklaracji uznającej zjednoczenie ziem polskich i utworzenie niepodległego państwa polskiego za jeden z celów wojny, co jak wiemy stało się, a szczególnie tutaj duże znaczenie miał w tym zakresie memoriał Dmowskiego złożony w lipcu 17 roku przywódcom Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji i właśnie tam przedstawił właśnie koncepcję przyszłego niepodległego państwa polskiego, ale nie tylko państwa polskiego, ale również wizji Europy Środkowej. Bo to był warunek jak gdyby przetrwania w pokoju Europy. Natomiast jeśli chodzi o Bolesława Piaseckiego, to też już to jest państwa, Stronnictwo Narodowe liczyło 200 tysięcy osób. Gdybyśmy zapoznali się z opracowaniami Instytutu Pamięci Narodowej chociażby, lista strat członków obozu narodowego, to chciałem powtórzyć, żaden działacz Stronnictwa Narodowego, który był aktywny, który był znany władzom komunistycznym, nie był pozbawiony represjom. Wszyscy zostali poddani mniejszym lub większym represjom. Dosłownie wszyscy. Natomiast Bolesław Piasecki, już przed wojną Bolesław Piasecki, ja mówiłem, że ruch narodowy, pojęcie ruchu narodowego było dość szerokie, czy obozu narodowego. Bolesław Piasecki, gdy miał 19 lat, gdy założył swoją organizację pod nazwą Ruch Narodowo Radykalny Falanga, organizacja, która ze Stronnictwem Narodowym akurat nic nie miała wspólnego, i tutaj oczywiście analizy historyków, którzy zajmują się tematem, jednoznacznie formułują, że to była pewien nurt, ale odrębny od tradycyjnego nurtu narodowego, którego można łączyć z Romanem Dmowskim. Później Piasecki tworzy Konfederację Narodu. Też oczywiście bardzo interesującą organizację w czasie okupacji, ale organizację niezwiązaną bezpośrednio ze Stronnictwem Narodowym, z obozem, który odwoływał się do Romana Dmowskiego. Bolesław Piasecki przede wszystkim bardzo często krytycznie oceniał Romana Dmowskiego. Stanął na czele organizacji, która była wówczas organizacją wodzowską, sam był wodzem, zakończył tak jak zakończył, tworząc PAX, organizację tak zwanych postępowych katolików. I z ruchem narodowym naprawdę nie miał nic wspólnego. Natomiast Giertych, nie wiem o kim pan mówi, o którym Giertychu, że tak powiem, bo trzeba powiedzieć, że działaczem okresu międzywojennego i to czołowym młodym działaczem był Jędrzej Giertych, który później przebywał na emigracji. Zresztą jest autorem bardzo wielu z całą odpowiedzialnością to trzeba powiedzieć dzieł z zakresu historii. Oczywiście różnie można oceniać jego koncepcje, jego tezy, ale należy niewątpliwie do wielkich umysłów, wielkich twórców też myśli narodowej i historyków. Także oczywiście Jędrzej Giertych nic nie miał wspólnego z komuną, ponieważ przebywał na emigracji, był członkiem Stronnictwa Narodowego. Oczywiście jego wybory były często kontrowersyjne, został nawet ze Stronnictwa Narodowego usunięty, ale za to dotyczyło już spraw wewnętrznych Stronnictwa, pewnej oceny orientacji polityki zagranicznej, był zwolennikiem orientacji tak zwanej prorosyjskiej, ale jednocześnie był autentycznym antykomunistą. Natomiast być może pan myślał o profesorze Macieju Giertychu, czyli synu Jędrzeja Giertycha, ale nie mnie oceniać wybory pana profesora Macieja Giertycha, który był też członkiem Rady Konsultacyjnej przy właśnie generale Jaruzelskim. Z tym, że oprócz tego, że nosił, był synem po prostu czołowego działacza Jędrzeja Giertycha, to przecież nie był członkiem Stronnictwa Narodowego. O ile pamiętam, pan Maciej Giertych przyjechał do Polski w 1962 roku. No, w ogóle mi się wydaje, że to są zupełne jakieś detale, szczegóły, które nie mają związku z historią ruchu narodowego. Ale to też potwierdza niestety, szanowni państwo, że ulegamy czasem takim jakimś zbitkom. Właśnie niewiele wiemy o Dmowskim, ale wiemy, że niby Piłsudskiego i Dmowskiego jakaś kobieta poróżniła, nawet nie wiem jaka, gdzie, co. Czyli jak to mówią polskie przysłowie, gdzieś dzwonią w jakimś kościele, ale nie wiadomo gdzie dzwonią. Nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Także po prostu myślę, że trzeba też w sposób bardziej jak gdyby odpowiedzialny formułować swoje, że tak powiem, wypowiedzi i myśli.
Doktor Krzysztof Kawęcki w temacie Jestem Polakiem, 75. rocznica śmierci Romana Dmowskiego, temat rozmów niedokończonych. Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbigniew z Warszawy.
Prosimy, panie Zbigniewie.
Pierwsze pytanie. Proszę mi powiedzieć rodowód Romana Dmowskiego, czyli rodzice, dziadkowie, skąd pochodził, miejscowość, przybliżenie, jeżeli pan może. Drugie pytanie. Rola Romana Dmowskiego w okresie wojny bolszewickiej, szczególnie w tym okresie, kiedy Tuchaczewski uderzył na nas, i do Bitwy Warszawskiej w tym okresie, w ciągu tych dwóch miesięcy chyba, mniej więcej. I trzecie pytanie, skąd Dmowski osiągnął taką wiedzę, że mógł w kilku językach swobodnie się poruszać, czyli wykształcenie, gdzie się kształcił i tak dalej. To wszystko, dziękuję.
Dziękuję panie Zbigniewie, z panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 roku we wsi Kamionek, dawniej to się nazywała wieś Kamion, przylegającej do Pragi pod Warszawą. Dzisiaj jest to część może nie centralna, ale to już jest Warszawa. Po ojcu Walentym pochodził z drobnej szlachty polskiej Herbu Pobóg. Po matce Józefie z Lenarskich, z drobnej szlachty mazowieckiej. Jak już mamy być już tutaj dokładni, to ta właśnie szlachta była już podupadła, nawet utraciła w pewnym momencie swoje szlachectwo, a to z powodu, jak piszą biografowie, to znaczy Ignacy Chrzanowski i Stanisław Kozicki w zarysie biograficznym właśnie Romana Dmowskiego, w polskim słowniku biograficznym, z tego powodu, że osiadczy w Warszawie właśnie ta rodzina ze strony matki zajmowała się garbarstwem, co wykluczało szlachectwo. Ojciec był robotnikiem brukarskim, z czasem można powiedzieć takim drobnym przedsiębiorcą brukarskim na Pradze. Zajmował się poza tym rybactwem jako dzierżawca jezior Skaryszewskiego i Gocławskiego. Jako taki powiedziałbym przedsiębiorca, Dmowski był bardzo dumny z tej profesji ojca, pokazywał właśnie jego pracę wykonaną własnymi rękoma, to brukowanie ulic. Z czasem ojciec dorobił się domu w zasadzie na Pradze. Umarł, gdy Dmowski miał lat 20 i pozostawiając 5 dzieci, 2 jeszcze umarło za życia ojca, a Dmowski, Roman Stanisław, bo miał na drugie imię Stanisław. No, tak była kiedyś tradycja, że jak się dziecko urodziło w tym dniu, to nadawano mu takie imię, więc 9 sierpnia to jest Romana, więc został Romanem. Był trzecim z kolei synem, dość chorowity, ale właśnie jeśli chodzi o to jego wykształcenie, to trzeba powiedzieć, gdzie ojciec zresztą przykładał dość dużą wagę do jego wykształcenia. Na początku chodził do takiej szkółki elementarnej na Pradze, gdzie jeszcze uczono w języku polskim, później już do zrusyfikowanej warszawskiej 3-klasowej szkoły miejskiej, a później do gimnazjum w Warszawie, gdzie jednak większość nauczycieli to byli Polacy. No ale trzeba powiedzieć, że Dmowski nie grzeszył pilnością, pomimo wielkich zdolności, które się ujawniały. W drugiej, trzeciej, czwartej klasie siedział po 2 lata. Także nie zdał. Ale pod wpływem znów ojca właśnie jakoś wziął się do pracy, przykładał się przez nim historia, łacina, język polski. Także można powiedzieć, iż wówczas jednak znajdował czas na tak zwane korepetycje, na lekturę pozaszkolną, sporo czytał. I w końcu wstąpił na Wydział Fizyczno-Matematyczny Uniwersytetu Warszawskiego. To była tak zwana sekcja nauk przyrodniczych, ponieważ bardzo interesował się biologią i zoologią. Być może to było jakiś duch czasów, że tak powiem, to jest okres pozytywizmu, a więc te nauki właśnie przyrodnicze były mu bliskie i tam właśnie studiował pod kierunkiem jednego z takich wybitniejszych profesorów w tej dziedzinie. Zdał egzamin celująco i taką rozprawę napisał, tytuł Przyczynek do morfologii wymoczków włoskowatych, i otrzymał uczony stopień kandydata nauk przyrodniczych. W zasadzie można powiedzieć, że jest taki odpowiednik na uniwersytetach rosyjskich stopniowi doktora w tych uniwersytetach niemieckich i austriackich. No i w zasadzie można powiedzieć jeszcze, jeśli chodzi o jego tutaj taki, że tak powiem, dorobek, czy też docenienie go, to trzeba powiedzieć, że Roman Dmowski został w 1916 roku doktorem honoris causa Uniwersytetu w Cambridge, a w 1923 roku Uniwersytet w Poznaniu nadał mu tytuł też doktora honoris causa, i tam był taki wstęp, Polonii Lumen Clarissimum, polskie światło najjaśniejsze. Natomiast no, był ciekawy świata, jeździł, poznawał języki, generalnie był samoukiem. Trzeba też powiedzieć, że miał bardzo dobry styl, jeśli chodzi o pisanie, o jego właśnie taki, tutaj bardzo wielu podkreśla, że po Mochnackim Maurycym w zasadzie to był taki najwybitniejszy właśnie pisarz polityczny, że władał właśnie piórem w sposób znakomity. Zresztą znał bardzo wielu właśnie ówczesnych wybitnych Polaków, utrzymywał kontakty z Henrykiem Sienkiewiczem, z innymi, z Kasprowiczem, z Tetmajerem, także miał jakiś wpływ na przykład na przesłanie wyzwolenia Wyspiańskiego, przyjaźnił się nawet, można powiedzieć, z takim wybitnym pisarzem angielskim, przyjacielem Polaków, Chestertonem, który go później nawet już w niepodległej Polsce, w Chludowie, gdzie Dmowski mieszkał, odwiedzał.
Jak to wyszło śpiewy, jakieś wołanie.
czekamy Zbawca prawdziwy, głoszony czekamy Zbawca prawdziwy, przyszedł na świat jedny naród. By z grzechów wyzwolić lud świata cały, by z grzechów wyzwolić lud świata cały.
Niedokończone na antenie Radia Maria. Jestem Polakiem. 75. rocznica śmierci Romana Dmowskiego. Naszym gościem dr Krzysztof Kawęcki. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa.
Prosimy, panie Stanisławie.
Chciałem zapytać o koncepcję narodu Romana Dmowskiego. To jest pierwsze. Drugie, jego stosunek do powstań narodowych i do kościoła rzymskokatolickiego. Bo jakoś tak krąży, tak, co zresztą z tej audycji wyszło, wiele mitów. Jeszcze jedno pytanie, czy została w końcu wyjaśniona sprawa udziału Romana Dmowskiego w tak zwanej Kińszczyźnie? Jak się to skończyło? Bo to sam się tym interesowałem i niczego nie ustaliłem.
Przepraszam, nie usłyszałem. W czym?
Kińszczyzna, czyli demonstracja.
A, tak, tak, oczywiście.
W rocznicę powstania Kościuszkowskiego.
Dziękuję, panie Stanisławie.
Kwestia kościoła. Słuchaj, państwa, no, trzeba powiedzieć, że Dmowski też był, można powiedzieć, dzieckiem swego czasu, ale czyli okresu pozytywizmu. Zajmował się jednak kwestiami religijnymi od początku swojej działalności pisarskiej i tak w tej swojej, w zasadzie można powiedzieć, pierwszej broszurze Nasz patriotyzm z 1893 roku uznał religię za jednych z istotnych czynników polskości. Także w programie Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego z 1897 roku, a więc z okresu jeszcze zaborów. Podkreślał znaczenie religii dla narodu. Ale jak tutaj podkreślają też znawcy, między innymi ukazała się taka książka niestety nieżyjącego już księdza Dariusza Sawickiego, Roman Dmowski a Kościół, z przedmową księdza biskupa Edwarda Ozorowskiego. Ta książka okazała się przed kilku laty. Jest taką próbą analizy właśnie stosunku Dmowskiego do katolicyzmu. To też podkreśla się, że program ten, właśnie ten z okresu wyborów, czyli generalnie ten okres przed pierwszą wojną światową, zawierał kilka błędów z punktu widzenia doktryny katolickiej. Dmowski bowiem przyjął dobro narodu za naczelną zasadę działania i, no, można powiedzieć, postawił ją ponad dobro moralne, ponad cele religijne. Następnie można powiedzieć to, co było wówczas tym pewnym błędem, odmówił Kościołowi prawa do samodzielnej akcji społecznej. Czyli można powiedzieć, wyjmował wszelką działalność społeczną spod wpływu religii Kościoła i to podejście Dmowskiego i całego obozu narodowego w XIX wieku było takim podejściem utylitarnym, traktującym, można powiedzieć, Kościół jako pożyteczne narzędzie dla polityki narodowej. Przy czym no, to też jest ten duch tego czasu, dlatego że z jednej strony mamy jakiś taki okres pewnego właśnie tego utylitaryzmu, nawet odejścia od Kościoła znacznych kręgów społecznych, także i w Polsce, ale z drugiej strony wiek XIX jest wiekiem wspaniałych świętych polskich, czyli zapowiedzią takiego religijnego, można powiedzieć, przełomu. Z kolei już w myślach nowoczesnego Polaka na przykład Dmowski, nie w pierwszym, ale w kolejnym wydaniu, krytykował zasadę egoizmu narodowego. Taką zasadę egoizmu narodowego sformułował jeden z jego najbliższych współpracowników, Zygmunt Balicki, w broszurze Egoizm narodowy wobec etyki. I Dmowski tutaj uznał, że to jest błędne stanowisko, że między narodami, tak samo jak między ludźmi, obowiązuje również etyka chrześcijańska, że tej właśnie etyki chrześcijańskiej nie można się jak gdyby pozbywać. Natomiast później można powiedzieć, że no też Liga Narodowa organizowała jeszcze przed zaborami jakąś taką działalność księży, podkreślano łączność duchowieństwa z ruchem narodowym, różne organizacje konspiracyjne i tak dalej z udziałem także duchownych. Natomiast no chyba tą zasadniczą znaczenie miała właśnie ta broszura, o której mówiliśmy już i w pierwszej i drugiej części Kościół, Naród i Państwo, gdzie Dmowski wygłosił opinię o stosunku narodu polskiego do religii katolickiej całkowicie już ze stanowiskiem katolickim zbieżną, że religii nie należy używać do celów jej obcych i należy prowadzić politykę katolicką właśnie już choćby poprzez wzgląd na rolę, jako katolicy spełnia w wychowaniu obywatelskim jednostek i tak dalej. No i to słynne zdanie, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale w znacznej mierze stanowi jej istotę. I później w ruchu narodowym, bo to chyba jest najważniejsze, nastąpiła takie zespolenie idei narodowej z katolicyzmem w jedną całość ideową. Także tutaj rola Romana Dmowskiego na pewno jest znacząca w tym zakresie i w ogóle obozu narodowego. To właśnie młodzież akademicka, związana głównie z obozem narodowym, zapoczątkowała jasnogórskie śluby akademickie, jasnogórskie śluby młodzieży akademickiej w 1934 roku, które były kontynuowane w następnych latach. I kiedy zmarł Roman Dmowski, watykański organ L'Osservatore Romano, omawiając postać Dmowskiego, stwierdzał: radosny objaw spontanicznego nawrotu młodzieży polskiej do wiary katolickiej jest w znacznej mierze jego zasługą. Oczywiście no mamy tutaj bardzo wiele różnych relacji o życiu religijnym nawet Dmowskiego. Właśnie można powiedzieć, że taki jego nawrót, pełny nawrót do katolicyzmu nastąpił w 1937 roku. Być może i wcześniej, no to jest jego tajemnica, jego duszy, ale te relacje jednoznacznie mówią właśnie o tym. Dmowski właśnie, gdzie przebywał w Drozdowie, to bardzo częstymi gośćmi byli kapłani, proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Mielnicki, emerytowany ksiądz, prałat, przyjaciel Piotr Krysiak z Łomży, także ordynariusz diecezji łomżyńskiej, biskup Stanisław Łukomski, a więc właśnie z tymi duchownymi łączyła, szczególnie właśnie z biskupem Łukomskim, Dmowskiego znajomość, ale jeszcze sprzed czasów odzyskania niepodległości. I obaj zostali uhonorowani w niepodległej Polsce przez Uniwersytet Poznański nadaniem godności doctoris honoris causa. Są relacje właśnie biskupa Łukomskiego, księdza prałata Krysiaka, który udzielił mu ostatniego namaszczenia.
Jestem Polakiem. 75. rocznica śmierci Romana Dmowskiego. Naszym gościem dr Krzysztof Kawęcki. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Piotr ze Stalowej Woli.
Prosimy, panie Piotrze.
Chciałem podać taką informację, że w Stalowej Woli 4 stycznia, w sobotę, zostanie odprawiona msza święta w Kościele Opatrzności Bożej w intencji Romana Dmowskiego. I po mszy świętej będzie wykład właśnie o Romanie Dmowskim.
Dziękujemy, panie Stanisławie, panie Piotrze.
Chciałem podziękować za bardzo ładną audycję i naprawdę proszę, tylko chciałoby się więcej takich audycji. I jeszcze jedno pytanie mam do pana doktora.
Proszę.
Panie doktorze, proszę powiedzieć, z obecnie działających stronnictw, ugrupowań politycznych, jakie na scenie politycznej ugrupowanie jest kontynuatorem myśli polityczno-społecznej Romana Dmowskiego? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Próba odrodzenia ruchu narodowego czy neoendecji, czy postendecji, jak niektórzy mówią, w III Rzeczpospolitej po 1989 roku, to też jest odrębne, że tak powiem, zagadnienie. Było kilka prób, były próby wprost nawiązywania do tradycji obozu narodowego przez ugrupowania nazywające się nawet Stronnictwa Narodowe. Różne podziały doprowadziły do tego, że ten ruch narodowy nie odrodził się w stopniu takim, jakim można by oczekiwać. To jest też jak gdyby kwestia odrębnego zagadnienia, także i być może akcentowania pewnych niewłaściwego akcentowania pewnych kwestii z myśli politycznej ruchu narodowego, ale tak po prostu jest, także świadomej działalności i różnych ośrodków niechętnych i także agenturalnych w tym czasie. Natomiast w tej chwili trudno, wydaje mi się, że niekoniecznie te ugrupowania, które na swoich sztandarach wypisują hasła narodowe, od razu, jak gdyby z definicji, realizują tę myśl narodową. Myślę, że zagadnienie jest dość bardziej złożone i jak gdyby znów wykracza poza trochę nieco mimo wszystko poza konwencję tego programu. Na pewno można mówić o bardzo wielu ośrodkach, bardzo wielu osobach, które kontynuują myśl polityczną Romana Dmowskiego w zmienionych oczywiście warunkach, w różnych ugrupowaniach. Myślę, że także ugrupowanie, które reprezentuje Prawica Rzeczypospolitej, bardzo wielu osobom myśl Romana Dmowskiego jest bliska i ten dorobek Romana Dmowskiego także w tym ugrupowaniu, ale wiem, że także w innych ugrupowaniach znajduje swoje miejsce.
Thank you.
Radio Maria, prosimy.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tadeusz z Mazowieckiego. Ja chciałem w takiej sprawie tutaj, wkradł się takie, no ukute właściwie przez za komuny. Określenie zdeklasowana, nie był szlachcicem, nie był tamtym, nie był tam, siamtym. To za komuny tak, klasa to była robotnicza, też wymysł komunistyczny. Nie było czegoś takiego w historii Polski, w ogóle w Europie, żeby coś było klasowe. Klasy to były w Indiach. A u nas były stany. A stan to jest coś takiego, że można być, a można z tego stanu wybyć, że tak powiem. Nie mogło się pozbawić można szlachectwa dlatego, że ktoś pracy, ponieważ za króla Stanisława na szczęście nie zostało włączone do pakietu ustaw. Niektóre zostały, ale ta nie została ustawa włączona do pakietu ustaw 3 maja i nie została anulowana. Ustawa, która weszła w życie, była taka, mianowicie, która pozwalała szlachcie pracować i nie pozbawiało się wtedy szlachectwa. I dlatego nie jest nie pozbawiona szlachectwa rodzina mamy Dmowskiego, ponieważ ustawa anulowała poprzednią ustawę, która de facto była siłą przez magnaterię wschodnią zrobiona za ostatnich Jagiellon. Także PSB po prostu pomija kwestie prawne, które się rządzą tą kwestią szlachectwa. Owszem, są niektóre sytuacje, kiedy można pozbawić kogoś szlachectwa, czy przez rodzinę, czy przez okoliczności samo przez siebie się ktoś pozbawi. Natomiast samo PSB ma już tak dużo błędów, trzeba by chyba na nowo je pisać, bo także opierać się bezkrytycznie na PSB, choć naprawdę dużo jest tam wiadomości, to jednak bezkrytycznie nie można się opierać. Nie jest deklasowany i nie jest klasą, tylko jest stanem. Stan szlachecki, tak jak stan duchowny, stan chłopski, to też jest stan, a nie jakąś klasą, zamkniętą klatką, tak jak w Indiach, że się urodził, umiera i jego pokolenie następne i też jest klasą. To jest stan. Klasa to jest tylko wymysł komunistyczny. I nie jest upadłą, bo upadł to tylko był anioł, tylko podupadłą. Tak, podupadłym stanem może ktoś być, bo ze względów majątkowych, ale nigdy nie może być podupadłym ze względów moralnych, bo względy moralne u szlachty są najważniejsze. Nie finansowe, tylko moralne, bo to jest taki stan tuż za duchownym, że tak powiem. To trzeba być naprawdę niemal świętym, żeby być szlachcicem, bo to trzeba mieć pewne, że się poświęcić ojczyźnie i żyć uczciwie. I jak to że w ogóle to, że się mówi o wyjątkach, że ktoś ze szlachty coś tam źle zrobił, to są wyjątki i po prostu sąd normalnie i prawo wyklucza kogoś takiego ze szlachty. Tak jak z duchownych się wyklucza, tak jak katolików się wyklucza z katolicyzmu, jeżeli nie postępują zgodnie z pewnymi regułami i pewnymi prawami. Natomiast to jest podupad względem finansowym, ale nie pod względem jako takim stanu. To tylko tyle. Miałbym jeszcze jedną taką sugestię, że ja uważam, że jedną rzecz, za delikatny był Dmowski i takie półsugestia, może w półpytanie, że w 26 roku jednak powinien nie dopuścić wtedy do Piłsudskiego, do przewrotu, powinien jednak twardo postawić weto. I może by wtedy Piłsudski nie stawiałby tak, jak nie wiadomo dlaczego, a może wiadomo dlaczego, bo ja mam niestety też powiązany byłem z wojskiem w tamtych czasach. Moja rodzina, może by nie było wtedy takiego rezultatu II wojny światowej. Po prostu nie byliśmy uzbrojeni, już nie będę mówić, że brakowało zamków, były armaty, to nie było zamków do broni przeciwpancernej. 30 parę karabinów maszynowych, ciężkich, przeciwpancernych, co żeśmy Anglikom w lipcu dali w prezencie, a nam brakowało. Tymczasem jeden oddział na 1 września musiał się wycofać, owszem, ale zagon pancerny opóźnił, dlatego, bo miał jeden karabin maszynowy specjalny, przeciwpancerny, opóźnił. Gdybyśmy mieli te 30 parę, nie wiadomo, jakie by byłoby. Tak samo poszliśmy kupować, właśnie to środowisko Piłsudczyków poszło kupować za granicą samoloty. Myśmy mieli jeszcze bardziej nowoczesne, oblatane samoloty. Można było szybciej wyprodukować w Polsce zamiast przewozić. Przewoziliśmy do Rumunii, nie dojechały te samoloty
Panie
do Polski.
Tadeuszu,
takie moja sugestia. Czy w 26 roku dobrze zrobił? Bo moim zdaniem nie. Za delikatnie postąpił. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, nie wiem, jak mógł postąpić. Dmowski przebywał za granicą wówczas. Wrócił do Polski, zamach majowy go zastał, przeorganizował obóz narodowy, stworzył obóz Wielkiej Polski. Natomiast też trzeba powiedzieć, że w Polsce trwała krótka wojna domowa w związku z zamachem majowym, ale odpowiedzialność, myślę, obu stron, a szczególnie tutaj ustępującego prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, nakazywała, aby tej wojny nie kontynuować, dlatego że to starcie, ten rokosz, można powiedzieć, tym językiem staropolskim, mógł się przerodzić niestety w scenariusz bardziej dla Polski niebezpieczny, to znaczy w ewentualną nawet ingerencję zewnętrzną sąsiadów. Natomiast jeśli chodzi o, to są zupełnie już szczegóły pewnie dla koneserów, te pana uwagi dotyczące szlachty. Myślę, że pan będzie miał tutaj możliwości ewentualnego sprostowania. Tylko ja chciałem powiedzieć, że informacje o tym, że po matce Józefie z Lenarskich to szlachectwo zostało utracone, to z powodu właśnie zajęcia, o którym wspomniałem, to podajemy to w ślad za, no nie wiem, chyba najwybitniejszymi znawcami życiorysu Romana Dmowskiego, a zatem Ignacym Chrzanowskim, Stanisławem Kozickim, zresztą autorem również znakomitego opracowania o Lidze Narodowej, ale również wybitnym historyku Władysławie Konopczyńskim. No ale myślę, że to są zupełne szczegóły i chyba nie są tutaj tematem ani warte bliższej uwagi.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówię nieraz z południa. Ja mam tylko krótkie pytanie. Dlaczego rodzice nie pozwolili mi mówić w szkole, to były w latach 30., że Roman Dmowski na przykład odwiedzał nasz dom, albo że w szafie jest mundur mojego ojca Halarczyka, bo był Halarczykiem. Tyle mam pytań.
Dziękujemy.
No, pytanie, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Rozumiem, że jak tata był Halarczykiem, to te tradycje, sympatie narodowe na pewno były. Można się domyślać, nie wiem, ale to pani pewnie wie lepiej. Rodzice być może byli związani z nie wiem, administracją jakąś publiczną, z pracą państwową. Może się obawiali wyrażania swoich poglądów narodowych, ale nie wydaje mi się to chyba za bardzo możliwe. No to jest jak gdyby zagadka. Warto te właśnie zagadki, tę historię własnej rodziny pogłębiać. I myślę, że to jest dobry ślad, dobry trop, żeby z tych informacji, które pani przekazała, z tego pytania, no, zbudować jakiś większy obraz na pewno też pięknej rodziny o pięknych tradycjach patriotycznych.
Nowy rok bierze, w jasełkach leży, a kto? Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi. Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi. Leży dzieciątko jako jagniątko, a gdzie? W Betlejem mieście, tam się pospieszcie, znajdziecie. W Betlejem mieście, tam się pospieszcie, znajdziecie. Jak go poznamy, gdy go nie znamy, Jezusa. Biednie uwity, niech aksamity u Boga. Biednie uwity,
Radio Maria, halo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Ludwik z Krakowa. Ja chciałem powiedzieć, że postać pana Romana Dmowskiego jest postacią piękną, aż się serce raduje. To jest człowiek, no, brał w ustalaniu granic, też chciał granicę wyprostować, no, granicę zachodnią, żeby szła koło Wrocławia w linii prostej i też tutaj inne te granice chciał ustalić w Wersalu. No mniejsza korekta była na wschodzie, ale tutaj granica koło Wrocławia i chyba Opole. No był też człowiekiem, który stawiał na przemysł narodowy. Nie tak Piłsudski chciał, żeby był przemysł tego, przemysł, no tak teraz jest w Polsce. No był postacią, która uważam, na pewno był chyba przeciwnikiem tych powstań, bo wiedział, że to jest powstania, które to jest, że nie da się wygrać wojny, gdzie bestia nie cofnie się przed niczym, tak na przykład różne powstania, które były rzeź Pragi, czy na przykład powstanie w 1944 roku. Uważał, że może nawet był nawet takim Konradem Wallendorfem, który uważał, że trzeba rozpracowywać sytuację, a że nie był wrogiem bezwzględnym, wrogiem Rosji, to jest miał uzasadnienie. Wrogiem bezwzględnym Polski jest Niemcy i są do tej pory. Bo to jest rozbiór pełzający, tak zwany polski. On to dobrze rozczytywał i na pewno by.
Dziękujemy, panie Ludwiku. Prosimy, pan doktor Krzysztof Kawęcki.
Tak, to oczywiście wielka rola Dmowskiego w kształtowaniu granic zachodnich szczególnie. No, nie mógł być Dmowski przecinkiem powstania 44 roku, powstania warszawskiego, bo już nie żył, ale rzeczywiście narodowcy byli przeciwnikami decyzji politycznej o wywołaniu powstania. Aczkolwiek żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, chociaż byli przeciwni, powtarzam, decyzji politycznej, gdy znaleźli się w Warszawie, to oczywiście podjęli bohaterską walkę. Dmowski był przeciwnikiem powstania styczniowego, dlatego że uważał, że powstanie styczniowe przede wszystkim nie miało żadnych szans powodzenia. Było od samego początku skazane na klęskę. W sytuacji międzynarodowej, gdy Europa już wówczas rysował się podział Europy, który wkrótce nastąpił na tak zwane trójporozumienie i trójprzymierze, gdzie zaborcy stanęli po dwóch różnych stronach, byli w dwóch różnych obozach polityczno-wojskowych, przewidywał, zresztą tak jak i książę Adam Jerzy Czartoryski, że tylko i wyłącznie konflikt zbrojny, tak jak to formułował również Adam Mickiewicz, który pisał za wolność powszechną, za wojnę powszechną o wolność ludów, prosimy cię panie. Warunkiem uzyskania niepodległości była wojna i było przetrwanie w miarę w dobrej kondycji narodu. Dmowski pisał, że Polska jest krajem bohaterskich dzieci, no i niestety często to się sprawdzało. Także ci, którzy doprowadzili do wybuchu powstania styczniowego, ci młodzi ludzie, Bobrowski, Padlewski, mieli po 20 kilka lat i tak naprawdę o sztuce wojennej niewiele albo nic nawet nie wiedzieli. Natomiast to, że powstanie styczniowe uratowało w jakiś sposób swój obraz, swoją legendę, to jest oczywiście zasługa wspaniałej postaci, wielkiego Polaka, Romualda Traugutta, też wielkiego wojskowego, który po prostu nie był też przekonany o słuszności tej decyzji, ale jako żołnierz, jako Polak znalazł się w takiej sytuacji i uznał, że to po prostu wymusza ta sytuacja na nim właśnie włączenie się i stanął na czele powstania. Ja bym też nie powiedział, że Dmowski był z zasady, czy Ruch Narodowy był z zasady przeciwnikiem powstań, bo to byłoby nieprawdą, bo sprowadzilibyśmy Obóz Narodowy do jakiejś formuły ugody, do rezygnacji wręcz z niepodległości. Natomiast trzeba powiedzieć, z działań na rzecz niepodległości, natomiast trzeba powiedzieć, że walka zbrojna, powstanie to był jeden z elementów. Chodziło też o powstanie dobrze przygotowane, powstanie w odpowiednim momencie, które ma wybuchnąć. Natomiast nie był przeciwnikiem powstania dla samej zasady. Przykładem powstanie wielkopolskie, powstanie zwycięskie w tysiąc, właśnie po odzyskaniu niepodległości, które w 18 roku, które zdecydowało właśnie o tym, że Wielkopolska do Polski została przyłączona. No też pewnie nie był Konradem Wallenrodem, bo to nie był ten typ człowieka. Działał z otwartą przyłbicą, był po prostu osobą uczciwą, nie makiawelizował, swoje racje formułował w sposób bardzo jasny, bardzo przejrzysty. Jeśli już mówimy o Konradzie Wallenrodzie, w tym okresie to być może taką rolę pełnił, chociaż chyba to też nie jest do końca dobre sformułowanie, Aleksander Wielopolski. Ale no, Konrad Wallenrod w polityce to nie jest dobry przykład.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z Marymontu na Bielanach w Warszawie. Myślę, że to, co jest warte kontynuacji w myśli Romana Dmowskiego, to takie jest moje doświadczenie, to przede wszystkim intelektualna otwartość na rzeczywistość, taka wprost trudna nawet do uwierzenia, do przyjęcia, przenikliwość myśli. Myślę o tym, co już w naszych czasach kontynuował, nie wiem czy świadomie, profesor Zybertowicz, mówiąc kiedyś publicznie, abyśmy umieli przewietrzać nasze schematy myślowe. To jest to, co imponuje mi u Romana Dmowskiego. Mam przed sobą taki tom publicystyki z 1931 roku, Świat powojenny i Polska. I co jakiś czas wracam do tego, bo tak zdumiewające jest jego przewidywanie i taka pewność siebie w przewidywaniu, w analizie rzeczywistości ówczesnej, Polski i świata i przewidywaniu rozwoju wydarzeń, na przykład w wypadku rozwoju potęgi Chin, upadku zagrożeń dla cywilizacji zachodniej. Następnie myślę, że warte jest kontynuacji jakaś wprost tytaniczna pracowitość jego i ówczesnych ludzi. Teraz chyba jest to nawet trudne do zrozumienia, jak ci ludzie ciężko pracowali, intelektualnie poświęcali swój czas. No i ofiarność materialna tych ludzi. Myślę tutaj o otoczeniu, o tym środowisku, otoczeniu Romana Dmowskiego. On sam nie był zamożny, ale gotowość tych, którzy mieli pieniądze, tam chyba chodziło o Zamoyskiego, z pełnym zaufaniem przecież poświęcali swoje pieniądze. Zostańcie z Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękujemy za te słowa. Bardzo trafnie, myślę, nazwał Pan że warta kontynuacji jest ta intelektualna otwartość na rzeczywistość, intelektualna otwartość na rzeczywistość Romana Dmowskiego. I rzeczywiście myśl Romana Dmowskiego to jest przede wszystkim szkoła politycznego myślenia, elastyczna, a nie jakaś doktrynerska. Odrzuca jakieś sztuczne, a priori konstruowane rozwiązania, jakieś uprzedzenia. Dlatego jego myśl to była przede wszystkim myśl propolska, a nie na przykład antyrosyjska, antyniemiecka, czy jakakolwiek inna anty. Przede wszystkim propolska. Z polskiego punktu widzenia, polski punkt widzenia był jak gdyby właśnie odniesieniem do polskiej polityki, a nie właśnie to anty przeciwko komuś. I dobrze pan przypomniał tę jedną z ostatnich jego książek, Świat powojenny i Polska, gdzie zawarł właśnie te analizy w wielu, wielu elementach bardzo przenikliwe i trafne. No, rzeczywiście, co jeszcze można by warte kontynuacji? Przede wszystkim było to pokolenie. Roman Dmowski należał do pokolenia Polski Niepodległej, które wydało wybitne postaci polskiej polityki, polskiego życia publicznego. Zabrakłoby audycji w ciągu całego roku, żeby przedstawić sylwetki tych wielkich Polaków pokolenia Polski Niepodległej, bo to, że Dmowski był niewątpliwie mężem stanu, wybitnym Polakiem, to także no, wyrastał w tym środowisku. Czasem rywalizował z innymi, ale zawsze ta rywalizacja miała ten punkt odniesienia Polskę. I warte jest kontynuacji właśnie ta postawa tego oddania. I to można mówić wiele rzeczy, co dzieli przede wszystkim, także co łączy Piłsudskiego i Dmowskiego, ale na pewno łączyła ich jedna. Poczucie służby publicznej. I Dmowski, właśnie tak jak i wielu innych z jego pokolenia, widział w tej działalności politycznej rodzaj służby publicznej, nie zaś dobrze płatną profesję. I tak, na przykład, mimo trudnych warunków materialnych, o których pan wspomniał, w jakich się znajdował w latach 20., na przykład odmówił skorzystania z funduszy zgromadzonych dla niego przez fundację jego imienia. Rzeczywiście ci ludzie pracowali do Polski, ale trzeba też powiedzieć, że to byli ci ludzie, że tak powiem, normalni, z krwi i kości. Ludzie, którzy mieli ogromne poczucie humoru, bo tu znów zabrakło nam, pokazujemy wybitnego człowieka, ale może zabrakło nieco czasu, żeby pokazać właśnie tę osobowość Dmowskiego jako człowieka, jego poczucie humoru, jego błyskotliwość, jego po prostu takie ludzkie cechy. Jest taka też piękna książka pani Izabeli Wolikowskiej z Lutosławskich, u których Dmowski też przebywał, pod tytułem, wydana w Chicago bodajże w 1961 roku, Człowiek, Roman Dmowski, Człowiek, Polak, Przyjaciel. I też dobrze by było spojrzeć i na Romana Dmowskiego i na tych właśnie wybitnych Polaków, też jako na ludzi. Także również Polaków, ale również przyjaciół, ludzi, którzy żyli w określonym środowisku, którzy mieli właśnie swoich przyjaciół, swoje pasje, swoje również życie prywatne. Roman Dmowski świadomie podjął decyzję o niezałożeniu rodziny, dlatego że w warunkach, kiedy taką decyzję podejmował, tego zesłania w Mitawie, wtedy właśnie dokonał pewnej analizy tego, co chce robić, i taka decyzja o założeniu rodziny w jego sytuacji, w sytuacji walki o niepodległość, gdy Polska znajdowała się pod zaborami, byłby to krok bardzo nieodpowiedzialny. Ale mimo to byli to ludzie, którzy byli ludźmi w pełnym tego, że tak powiem, słowa znaczeniu.
Radio Maria, prosimy, halo? Halo? Radio Maria? No niestety miał być to ostatni telefon w naszych rozmowach, a zatem przypomnijmy, jestem Polakiem, 75. rocznica śmierci Romana Dmowskiego, też rozpoczynamy rok, gdy kolejna rocznica związana z Romanem Dmowskim to 150. rocznica jego urodzin. Naszym gościem dr Krzysztof Kawęcki. Panie doktorze, podsumowanie tej jakżeż bogatej w treści audycji spotkania.
Bardzo dziękuję ojcu, bo wspólnie prowadziliśmy tę audycję, szczególnie w tej pierwszej części telefonicznej, gdzie nasza rozmowa była niewątpliwie dynamiczna i pojawiło się bardzo wiele wątków. Rzeczywiście rok 2014 można w jakiś sposób nazwać rokiem Romana Dmowskiego i oby był tym rokiem Romana Dmowskiego, ale bo to jest właśnie i 75. rocznica śmierci i 150. rocznica urodzin, ale pamiętajmy, że Roman Dmowski jest pewnym symbolem. Roman Dmowski zmarł w 1939 roku i to rzeczywiście minęło już 75 lat. Jest jakimś punktem odniesienia. Jest to ta szkoła myślenia politycznego. Jest to podkreślenie tej roli niepodległości, niezależności polityki. Ale życie narodowe toczy się dalej. Trzeba też pamiętać o tradycji całego Polskiego Obozu Narodowego i Niepodległościowego. Korzystając z okazji, ponieważ mamy 2014 rok, już styczeń.
Na antenie Radia Maryja, witam ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Prosimy ojcze.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec mówi, że ostatni telefon, to właśnie pozwoliłem sobie. Dziękuję, że ojciec przyjął ten telefon. Pozdrawiam też pana doktora, oczywiście ojca też i wszystkich słuchaczy. Życzę tego, żeby każdy miał na tyle otwartego serca, by przyjął każdą łaskę. Pan Bóg daje łaski, błogosławi, żebyśmy byli zdolni, żebyśmy wszyscy chcieli przyjąć to Boże błogosławieństwo. Tego życzę. Będą wielkie owoce. Otóż, panie doktorze, dzięki też za ten temat i ojcu. Tak, ja przyznam się, że niedawno mi dali pewne książki o Dmowskim i to poza Polską akurat. Polacy tak zachwyceni, to tylko człowieka buduje. Nie pamiętam jednego tytułu, może pan doktor zna. Napisała to Polka, już nie pamiętam też nazwiska, o Romanie Dmowskim i podtytuł jeszcze był tam.
Roman Dmowski, człowiek, Polak, przyjaciel, tak?
Możliwe. W każdym razie Polka mieszkająca w Chicago.
Chicago, tak. Izabela Wolikowska z Lutosławskich, tak.
Tak, jest świetnie. No jak się czyta, to widać, jaki to charakter, jaki to człowiek, że całe życie właściwie oddał ojczyźnie. Zrezygnował nawet z małżeństwa, prawda?
Tak.
Wszystko pierwszą miłością po Panu Bogu była ojczyzna. Oczywiście niektórzy mówią, że on miał problemy z wiarą i tak dalej, że tak jakoś w jego katolicyzm wątpili, co jest nieprawdą. W każdym razie, że to był człowiek wierzący. No ale co właściwie jak tak czyta się, patrzy, to widzi się ci wielcy ludzie, oni mieli też wielkich, przeróżnych przyjaciół, te kontakty z wielkimi ludźmi, tak. Ludźmi wielkich charakterów, umysłów. To jest to, co w przysłowie mówi. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Bardzo ważne jest budować środowisko, szukać właściwego środowiska. I tu jest też chyba zadanie wychowawców różnych. Ale i też chyba jest jedno ważne, by tworzyć te środowiska wokół siebie, na przykład środowisko katolickie, środowisko o kulturze, które pielęgnuje kulturę naszą i tak dalej. I to kształtuje kształtuje to innych. Ja w każdym razie, czytając o Dmowskim, można tylko być dumnym, że się jest Polakiem. No a ta książka już pod pseudonimem napisana, chyba Wybranowski, prawda? Dziedzictwo. Też bym radził każdemu przeczytać, tam jest jak masoneria niszczy tak, Polskę, tak, prawda?
Tak, tak.
No oni tam byli nazwani grabarzami, tak, 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 tak w tej powieści, ale to myślę, że to się nic nie zmieniło. Te siły są cały czas te dobre i złe. I cały czas trzeba dobierać sobie to dobro i szukać. A tymi siłami złymi znowu się nie przerażać, bo z Panem Bogiem damy radę. No, w każdym razie, czytając to, tylko się jest dumnym, że się jest Polakiem. No i podziwiać, że ci Polacy o różnych poglądach nieraz, prawda? Przecież przed wojną tak było, ci, którzy to budowali, organizowali Polskę, oni potrafili dla Polski się jednoczyć, potrafili rezygnować z siebie, prawda? Pierwsza to była Polska, a nie kłótnie, jakieś takie czy ambicje często niezdrowe. Nie wiem, czy pan się zgodzi ze mną, ale w dużej mierze tak było. Tak było. Ci Polacy gdzieś się schodzili razem, prawda? I Dmowski potrafił dla Polski chyba w tych takich trudnych układach personalnych dla Polski, powiedziałbym, rezygnował ze swoich, powiedziałbym, ambicji, to nie powiedziałbym tak, ale potrafił cierpieć za Polski też, o tak. Od swoich również. Halo?
Tak. Pięknie powiedziane.
Nie słyszę nic. Nie słyszę nic.
Halo? Tak, słyszę
tak,
się?
Teraz słyszę, teraz słyszę. Tak.
Proszę ojca, to rzeczywiście pięknie powiedziane i ten motyw jestem Polakiem, kiedy Dmowski w myślach nowoczesnego Polaka, prawda, pisze, na czym polega ten patriotyzm. I on tam kończy między innymi, wielokrotnie powraca tego, co to znaczy jestem Polakiem, ale mówi, jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka, więc takie etyczne podejście, proszę ojca.
Jego abnegacja, prawda?
Tak.
Jak on, ile razy był więziony i przeróżne sposoby cierpiał prześladowania.
I proszę ojca, tak, to
ciągle Polska.
To, co mówiliśmy, proszę ojca, on, syn brukarza z drobnej szlachty, występuje na tych salonach wtedy europejskich w Wersalu bez kompleksów, rozmawia z prezydentami i nie tak jak ci premierami, przedstawia racje polskie, mówi w języku francuskim.
Teraz
mamy polityków, w ogóle...
Proszę pana, to znaczy, nie chciałbym żadnych ostrych słów mówić, ale...
No to są politykierzy, a on był mężem stanu.
Raz po raz gdzieś dorywają się na te szczeble wysokie w rabinie społecznej dla własnej prywaty, dla swoich egoizmów. Tak bym to nazwał. Raz po raz to widać. No na przykład teraz w Polsce złodziejstwo na złodziejstwo, korupcja na ogromne.
No doświadczamy tego, proszę ojca, my, tak, bo...
Nie szanuje się człowieka. Nie szanuje się człowieka, ludzie chorzy. Pół roku ma arytmię i musi pół roku czekać na lekarza.
A my ile czekamy na telewizję?
Kiedy trzeba rozpoznać to i zacząć badać natychmiast, bo może to się natychmiast źle skończyć. Prawda? To musi lekarz tu, specjalista, do kardiologa pół roku, do onkologa, do tego też wiele miesięcy. Po prostu jest to obliczone na to brutalny sposób, żeby ci ludzie umierali. Nie ma etyki, żadnej etyki nie ma. To poniewieranie największych świętości. To wszystko razem, to hołota, hołota z tytułami nawet może być. Ale proszę wybaczyć, ale co jest? Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, to puszczali chyba w środę w naszym radiu, przemówienie do kulu w czasie pierwszej pielgrzymki do tego, do pracowników i studentów Kulu, to było na Jasnej Górze, przyjechali tam, mówił wyraźnie o tym kształceniu, po co jest uniwersytet, wyższa uczelnia, dlaczego jest. Nie tylko do zawodu przygotować, powiedział, można wyprodukować iluś takich ludzi. Powiedział, że tak, no mówi dość brutalnie, tak. Nie pamiętam, jakimi słowami to było, ja z głowy nie cytuję, ale mówi, ale tym człowieka trzeba wychować i temu ma służyć, żeby człowiek samodzielnie myślał, potrafił służyć, szukać prawdy i tak dalej. A teraz tego nie ma. Które może gdzieś tam jacyś profesorzy tacy się znajdują szlachetnie, to nie ma ulega wątpliwości. Ale dużo jest właśnie, jest pełno, bo marksizm zrobił swoje. Tak. Marksizm zrobił swoje i to i ten komunizm, to dążenie do raju w stylu wiadomo jakim, prawda, to zrobiło swoje. I nie wiem, czy my się pozbieramy, panie doktorze, jak pan uważa.
Pozbieramy się, proszę ojca, ale w tym szaleństwie jest metoda. Ojciec mówił o uniwersytecie, to przecież uniwersytet jest u podstaw naszej cywilizacji łacińskiej, europejskiej, no tak? Prawda? Dążenie tak. Do prawdy, tak jak ojciec powiedział. Ale co? Ale oni właśnie, te siły zła, narzucają relatywizm. Wszystko jest względne, zmienne. Teraz mamy nawet płeć zmienną.
Poddaństwo ideologii, a rządy tej ideologii po prostu wykonawcami też.
Heglizm, marksizm, bo to jest jedno drugim, prawda? To może być tak, to może być tak.
Genderyzm, tak, genderyzm. Nihilizm, przerusetem. To możemy te izmów pełno, prawda? Idiotyzm też tak, będzie, prawda?
Właśnie. Tak. Właśnie, proszę ojca, tak.
Tak, no, także jak czytam o tych fantastycznych postaciach, ale popatrzmy, Grabski, prawda?
Tak.
Kwiatkowski, oczywiście. Inni, ci wszyscy budowniczowie Polski, oni budowali przed wojną z tej ruiny pozaborczej. Polska wychodzi i tak wykwita, a teraz potrafią w ciągu paru lat wszystko zniszczyć.
No tak.
Wszystko zniszczyć. Także radziłbym każdemu, nie wiem, jak pan doktor, ale mówię, tak sobie marzę, żeby wszyscy ludzie młodzi czytali to Dmowskiego właśnie, Roman Dmowski. Jak to pan powiedział pod tytuł?
Człowiek, Polak, Przyjaciel.
Człowiek, Polak, Przyjaciel.
Tak, w 61
roku. Jakie kontakty mieli, prawda?
Tak.
Akurat pisze to autorka, znała Dmowskiego właściwie od dzieciństwa
tak jest.
Swojego, prawda?
Tak, tak. No mówiliśmy, Dmowski tutaj utrzymywał kontakty z Sienkiewiczem i Tetmajerem, tak, i Kasprowiczem. Tak. No to było pokolenie wielkich Polaków.
Tak, tak.
I Rejmontem.
Wtedy w Krakowie, prawda?
Tak.
I o nich wszystkich można też coś się więcej dowiedzieć z tej książki.
Oczywiście.
Ale dziedzictwo to bym też radził każdemu.
A tak. Świetnie się czyta.
Trzyma to człowieka.
Fantastyczna,
prawda?
Książka, tak.
Z tym, że one były w jakiś sposób zakazane, nie były dostępne dłuższy czas.
Tak, tak, tak. Można je dostać, jeszcze gdzieś tam były reprinty robione. Druga taka powieść jest w połowie drogi też. Ale myślę, że Dziedzictwo jest chyba nawet takie bardziej ciekawe.
W połowie drogi, ale pod nazwiskiem?
Nie, też Kazimierz Wybranowski.
Też Wybranowski.
Tak, tak, jedna i druga.
A dlaczego on pisał pod pseudonimami?
Myślę, że po prostu trochę się bawił w taką, że tak powiem, literaturę. Chociaż podobno pióro miał doskonałe, także to tak po prostu było chyba.
Ze skromności.
No z takiej skromności, tak. Myślę, że tu nazwisko Dmowskiego chyba by tak przytłaczało nawet może tę treść, no, która jest tak, taka. No,
fantastyczne postacie, fantastyczne. A teraz nawet jeżeli to te partie to tak... No to jest coś dramatycznego, co jest w Polsce w tej chwili.
No bo to jest partyjniactwo, proszę ojca.
Właściwie w tej chwili to, nie wiem jak pan widzi, ale jedyną siłą, która jest, jakoś potrafi może zmienić człowieka, ma moc w sobie, to jest Kościół.
Tak.
Z tym, że jeżeli duchowni będą też bardzo klarownie,
jeśli nie pozwolą na wycofanie się do zakrysji, tak jak chciała komuna, to nauczanie społeczne Kościoła
muszą
musi być
odważne.
Widoczne. Musi być widoczne.
Muszą być gotowi na to, że będą będą znakiem sprzeciwu.
Tak jak kiedyś były listy pasterskie, które się słuchało w komunie, które miały wielkie znaczenie. No teraz był list, prawda, episkopatu i bardzo dobrze.
Ale podobno nie wszędzie czytany był.
No tak, to prawda.
Podobno nie było obowiązku, czy jak, nie wiem jak tam. To może zależy od diecezji, jakieś może plany inne. Ale ten list powinni wszyscy właściwie.
Tak. Prawda? Tak jest, bo to jest nic nowego, to jest rzeczywiście przepostaciowienie takiego, przepoczwarzenie się marksizmu po prostu. Przecież tym, że, metoda jest ta sama.
Z tym, że ta wiadomość jeszcze nie dotarła do bardzo wielu ludzi, I to przepoczwarzenie wchodzi w sposób, powiedziałbym, taki aksamitny.
Tak, tak.
Właśnie przez przedszkola, szkoły. Robią sobie, za przeszłość powiem, cyrki niektórzy z tego, a to jest bardzo sprytne. To na świecie już zbiera żniwa.
No bo to jest takie działanie, jak masoneria działa, proszę ojca. To jest taka trucizna działająca przez strzykawkę, a komunizm to jest takie uderzenie młotkiem w głowę.
No i to jedno, jest drugie to. Jest ten. Tu idzie przez to tak ciekawość, poza tym przez seks, prawda? Dzieci mogą być ciekawe tego, prawda, i tak wejdą i już zniekształcone dzieci będą, to zniekształcenie też się rozwija w człowieku i później może przyniesie to bardzo, bardzo wielkie szkody. Benedykt XVI powiedział, że ta ideologia przyniesie więcej szkody ludzkości niż komunizm.
Tak. Nie wszyscy to sobie uświadamiają, jak mówi ojciec, bo po prostu niektórym się ludziom w głowie nie mieści, że takie rzeczy mogą się wydarzać.
A niestety to jest też lenistwo myślowe.
No, właśnie
najłatwiej
o tym.
Włączyć pudło i oglądać, czym głupsze, tym lepsze.
Dokładnie Dmowski przestrzegał przed tym lenistwem umysłowym, tak to nazywał Polaków też, które niestety się wówczas też uwidaczniało w XIX wieku.
Przepraszam bardzo, jeszcze raz wielkie dzięki za to pobudzanie do myślenia i za dzisiejszą lekcję. Tak dobrze na cały nowy rok, prawda?
Właśnie.
Żebyśmy się odrodzili. Tylko tak. Bo inaczej przed nami życie albo śmierć. I możemy wybrać życie. Trzeba szukać i myśleć. I no tak, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz Bożego błogosławieństwa, albo raczej otwarcia wszystkim się życzę na Boże błogosławieństwo, na Bożą łaskę. Dzięki, panie doktorze i ojcu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bóg zapłać.
To jeszcze może na zakończenie, korzystając z tego, że jest to pierwszy dzień nowego roku pańskiego 2014, to chciałbym złożyć i ojcu, i słuchaczom, widzom telewizji Trwam życzenia. No, mieliśmy tutaj w trakcie tej audycji kilka pięknych polskich kolęd, więc w ślad za naszymi kolędami, za słowami jednej z kolęd, chwała na wysokości, Bogu na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Życzę też nam chyba wszystkim, żeby przestano nas wreszcie okradać z naszych praw, aby telewizja Trwam znalazła jak najszybciej swoje należne jej miejsce, a my, Polacy, ludzie, którzy chcą szukać tej prawdy, którzy chcą widzieć tę prawdę, mogli dzięki temu lepiej rozpoznawać rzeczywistość. Bóg zapłać.
Bardzo gorąco dziękujemy. Doktor Krzysztof Kawęcki, gościem w rozmowach niedokończonych. Jestem Polakiem, 75. rocznica śmierci Romana Dmowskiego, a zatem dzisiaj Roman Dmowski był głównym bohaterem naszych rozmów niedokończonych. Już za chwileczkę modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.